Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Tematem naszego dzisiejszego spotkania kolejna rocznica wielkiej ucieczki z obozu jenieckiego Stalag-Luft 3 w dzisiejszym Żaganiu. Ten temat dość znany, głównie dzięki hollywoodzkiej superprodukcji z lat 60. Okazja do tego to premiera książki Nocni Myśliwi Marka Łuszczyny. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Znak Horyzont. Autor jest teraz z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Tak jak już wspomniałem, wielka ucieczka znana dzięki hollywoodzkiej superprodukcji z lat 60., choć wciąż w tej sensacyjnej historii możemy znaleźć wiele kolejnych wątków. Półtora roku temu w Radiu Zachód zaproponowaliśmy państwu dokument Sześciu z Żagania, opisujący tę ucieczkę przez pryzmat sześciu polskich uczestników. Panie Marku, a co pan dla siebie znalazł w tej historii? Skąd inspiracja?
Ta historia interesowała mnie przede wszystkim ze względu na to, że jakby pominięto w tej oficjalnej narracji o niej, głównie brytyjskiej, czyniącej z niej brytyjskie przedsięwzięcie, aspekt udziału Polaków w tej całej historii, którzy no, jakby było to niebagatelne. To prawda, jakby mózgiem tej operacji był Brytyjczyk znany, grany przez Richarda Attenborough, Roger Bushell, natomiast tunel, jakby jednym z głównych kopaczy tunelu był Polak. Każdy element strategiczny tej historii zawiera w sobie wątek Polski, dlatego ja chciałem to pokazać i pracując nad tym jakby doszedłem też do jakby jakiejś szerszej perspektywy, bo motywacja była jak najbardziej literacka i patriotyczna, natomiast powiem, jak już pracowałem nad tym, to wszystko zaczęło mi wychodzić tak trochę niejednoznacznie. To znaczy cała ta idea ucieczki, jej realizacja, jak wiemy, mamy do czynienia z pewnym mitem, z pewnym właśnie hollywoodzkim mitem, wizją funkcjonującą w naszych głowach jako realizację pewnego nakazu moralnego, który ci żołnierze jakby, no właśnie wypełniali uciekając. Ta sytuacja okazała się trochę bardziej złożona, nie wszyscy byli za tą ucieczką. Jakby pracując nad tym tematem też doszedłem do fascynującego wniosku, o którym nie miałem pojęcia, obserwując tę historię z perspektywy 70-80-letniej, że to nie jest tak, że w obozie jenieckim te relacje pomiędzy strażnikami a osadzonymi były takie, jak można, prawda, sobie wyobrażać, że w obozie japońskim, na wzorze z filmów amerykańskich, że tam prawda był dręczenie, tylko tam były relacje partnerskie. A w pewnym momencie również udało mi się ustalić, że alianci przejęli faktyczną, realną władzę nad obozem w Żaganiu, tak, za pomocą paczek żywnościowych. Im dłużej trwał front rosyjski i Armia Czerwona, jakby im dłużej trwała wojna na wschodzie, tym większe zasoby materialne absorbowała niemieckie, tym skromniej były aprowizowane tego rodzaju jednostki jak obóz w Żaganiu. Natomiast jeńcy byli z Czerwonego Krzyża bardzo hojnie aprowizowani paczkami. Musiało to prowadzić do oczywistej korupcji. Wiele takich wątków jest, wiele jest takich elementów, które zupełnie nie pasują do tego pierwotnego obrazka. Chciałem je wszystkie opisać.
Z kilkoma, jak pan wspomina, mitami rozprawia się pan. Za chwilę do jednego takiego wątku przejdziemy, ale wróćmy na moment do historii Polaków. Wspomniał pan o tym, że w wielu historiach właśnie ten polski wątek pomijany i w książce odpowiada pan na pytanie dlaczego, no bo przecież Polacy nie uciekają, a nawet jak już uciekają, to uciekają tak, żeby się udało, tak? Tutaj mamy niestety klęskę ucieczki.
No właśnie, to też jest bardzo ciekawe, jeżeli chodzi w ogóle o całą tą historię, dlatego że Brytyjczykom to jakby nie przeszkadza. To jest ze względu na, myślę, takie pewne stosunkowo rzadkie w krajach brytyjskich podejście martyrologiczne do tego zdarzenia. Oni uważają, że to jest istotne, jest ważne, bo zginęło bardzo dużo wspaniałych oficerów, bo zginęło. I oni raczej czczą ich pamięć, wydaje mi się, niż, chociaż mogę się oczywiście mylić, staram się jakby rozpoznać ich motywacje na podstawie zachowań na publicznych, ale wydaje mi się, że oni właśnie raczej czczą pamięć niż gloryfikują samą ideę ucieczki. Rozumieją, że doszło do pewnej tragedii, która wymaga upamiętnienia. No, nie oceniają tych żołnierzy, że to było nierozsądne w jakiś sposób. Natomiast być może taka koncepcja nie komponuje się w nasze jakby polskie wyobrażenie obchodzenia tego rodzaju uroczystości. No bo może rzeczywiście było tak, że to nie jest moja idea do końca, że Polacy nie uciekają, tylko walczą do końca, a jeśli już uciekają, to sprawnie. A tu tak naprawdę mamy pewne jakby głośne wydarzenie, głośne poprzez oficjalne brytyjskie podejście do niego i film, ale jak przybliżyć się do niego, zbliżyć lupę, tak, jakby przyjrzeć się jemu, to wychodzi, że to są długie miesiące pracy nad ucieczką, która nie mogła się udać i się nie udała, skończyła się najtragiczniej jak mogła, chociaż były już informacje, że może się tak skończyć. Idźmy dalej, zostały zbagatelizowane przez twórców ucieczki i nagle mamy do czynienia, że jakby ktoś się uparł i był nieżyczliwy, to by nazwał to lekkomyślnym posunięciem. Ja tego tak nie nazywam. Staram się to jakby rozkładać i jakby te wątki pokazywać z różnych stron, bo to też prezentystyczne podejście. Czy uważać, że to jest lekkomyślne, jakby to nie rozumieć ich też sytuacji wtedy w obozie. Tego, że nie wiedzieli, co się dzieje wokół nich. No więc może dlatego to jest przemilczane. Następnym elementem jest Żagań sam w sobie. Jest to takie miasto, które jest teraz bardzo zmilitaryzowane. Te obchody by były, no to jest bardzo strategiczny punkt na mapie NATO. Myślę, że te dwa elementy, ale głównie ten pierwszy. Znaczy nie wpasowywanie się wielkiej ucieczki w pewną taką sztancę tego, co się powinno czcić.
Jeden z mitów, z którym rozprawia się pan w książce, to sprawa położenia samego obozu. Taka dominująca narracja mówi nam o tym Żaganiu położonym w głębi III Rzeszy, prawie 300 kilometrów od Bałtyku, co miało zniechęcać do ucieczki, prawie 600 kilometrów do neutralnej Szwajcarii. Pan z kolei wskazuje na uwagę na taką niemiecką logistykę, niemiecki pragmatyzm, to znaczy chodziło o to, że tam jest w miarę dobra infrastruktura transportowa, w pobliżu chociażby obóz przejściowy Dulag-Kunał, w pobliżu Świętoszów.
To jakby taki jest rzeczywiście dominujący mit, że Niemcy specjalnie w tym miejscu wybudowali obóz. Nie, oni wybudowali obóz być może kierując się jakimiś przesłankami związanymi z ewentualnym ograniczeniem ucieczek, ale wybierali z już dostępnej infrastruktury. I jakby tutaj pragmatyka wojny decydowała. A to było miejsce infrastrukturalnie od dekad bardzo dobrze jakby zagospodarowane. Tam były szereg rozgałęzień kolejowych, kilka już obozów, które funkcjonowały przed wojną, kilka obozów, które funkcjonowały od 1939 roku dla żołnierzy sowieckich. Ja myślę, że w ten sposób raczej należy myśleć o miejscu, które wybrali Niemcy. Wynikało zapewne takie myślenie, że Niemcy wzięli gołą mapę i poszukali miejsca najbardziej oddalonego od wszystkich ewentualnych met ucieczki i wskazali na Żagań. To wynika też z pewnej prezentystycznej wizji wojny, czyli oceny ówczesnych realiów, dzisiejszym przeświadczeniem o tym, jak ważni byli tak naprawdę oficerowie RAF-u. Owszem, oni byli ważni, natomiast nie aż tak, żeby od podstaw wybierać miejsce i budować akurat dokładnie w tym miejscu, dlatego że to jest najdalej od wszystkich ewentualnych celów ucieczki. To jest brytyjski punkt widzenia i on wynika właśnie z takiego mocnego przeświadczenia o absolutnej wyjątkowości żołnierzy RAF-ów. Trudno było wyszkolić żołnierza RAF. Długo się go szkoliło i rzeczywiście był on, poza oficerem wywiadu, był jakby najtrudniejszym do szkolenia żołnierzem. No ale te kilkasetek żołnierzy nie było aż tak w świetle całej gigantycznej, największej w historii ludzkości wojny ważnych.
A w każdym razie Stalag Luft 3 ma to być Musterlager, czyli ten taki obóz wzorcowy, z którego nie da się uciec. Kierowani są tutaj jeńcy, którzy wcześniej w innych obozach byli, wcześniej próbowali uciekać. Z drugiej strony ten wątek, na który zwrócił pan uwagę, że jeńcy po prostu przekupują strażników, kupują od nich informacje, wzory dokumentów. Komendant
aparat fotograficzny do wykonania zdjęć potrzebnych do lewych papierów też kupili.
Tak jest.
Od Pibera.
W każdym razie komendant von Lindeiner oraz major Sinolite, oni tak naprawdę nazajutrz po tej ucieczce zostają odwołani. Niemcy szukają kozła ofiarnego tej ucieczki?
Ja myślę, że oni szukali powodów. Dlatego, że oczywiście kozioł ofiarny musiał się w takiej sytuacji znaleźć i padło na komendanta, który dodatkowo nie był fanatycznym nazistą, więc jakby już też patrzono na niego w partii i pewnie w Luftwaffe, w Wehrmachtsse Luftwaffe z pewnym dystansem. Ale chodziło też o to, żeby sprawę rozwiązać. I chodziło też o to, żeby oni rzeczywiście nie uciekli. I chodziło też o pewną taką furię pod koniec wojny, którą wywoływały naloty aliantów, bo to były tak niszczycielskie naloty. Tak dewastujące kraj, wbrew temu, co się powszechnie uważa, że one w istocie tam infrastruktury nie naruszyły niemieckiej tak bardzo, a przynajmniej Niemcy nie zwolnili produkcji wojennej. No i nie zwolnili produkcji wojennej dzięki temu, że Albert Speer, minister uzbrojenia, wychodził ze skóry. Natomiast były to bardzo bolesne i zwłaszcza przeciwko ludności cywilnej wymierzone naloty. Więc tutaj też działa prosty mechanizm zemsty. No już jak tacy faceci uciekają, no stawia się na nogi wszystkich, każe się wszystkich, których się już należy ukarać. I ten też splot wydarzeń doprowadził zapewne do ich śmierci, bo gdyby nie ta ofensywa lotnicza nad Niemcami, której oni byli uczestnikami, to być może ich losy, no też jakby trudno w to przewidzieć, ale potoczyłyby się inaczej. Lindeiner był poniekąd odpowiedzialny za tą ucieczkę, ale nie mógł jej zapobiec. Robił wszystko, co mógł, ale formalnie był odpowiedzialny, więc został skazany, ale też nieprzesadnie na jakąś dotkliwą karę, zdaje się na rok czy dwa lata więzienia, prawda? Gdyby SS badające tą ucieczkę faktycznie wiedziało o stopniu zażyłości między jeńcami a załogą, także między Lindeinerem a załogą, to z całą pewnością zostałby skazany na śmierć. No, gdyby wiedziało o skali korupcji, o tym, jak przyczynili się Niemcy do tej ucieczki poprzez to, że dali się skorumpować, co czyniło właściwie tę ucieczkę przedsięwzięciem aliancko-niemieckim, to na pewno zostaliby skazani na surowsze kary.
Naszym gościem, przypomnę, Marek Łuszczana. Rozmawiamy o książce Nocni myśliwi, o wielkiej ucieczce z obozu w Żaganiu. Wracając do wątku obozowych nadzorców, przytacza pan w książce także taki dialog: podkop, przecież to jest niewykonalne. No tak, ale zwróćmy uwagę, że ci ludzie wcześniej robili rzeczy, które wydawały się jeszcze mniej prawdopodobne, także tutaj mamy taki kolejny wątek tego, czy można było przewidzieć plany uciekinierów, czy nie.
Niemcy brali pod uwagę, że może dojść do dużej ucieczki i zachowanie jeńców wskazywało na to, że szykuje się coś dużego. Kilka tygodni wcześniej znaleziono drugi tunel Tom, go wysadzono. Zresztą powodując straty, tam usunięcie się baraku, za duży ładunek podłożono. Jeńcy mieli naprawdę ubaw tamtego dnia. Natomiast Lindeiner liczył, że to się jednak nie powiedzie, że Fredki i Glemnitz, czyli szef Abwehry, znajdą ten podkop. Wiedział, z czym to się wiąże. Ostrzegał jeńców. Spotkał się z wierchuszką jeniecką i mówił im: panowie, wiemy, że coś szykujecie. Jeśli dojdzie do dużej ucieczki, będą straszne kary. Więc oni myśleli, że on chroni własną skórę. To była taka gra trochę wywiadowcza między nimi. Niemcy się spodziewali dużej ucieczki. Na pewno spodziewał się jej Lindeiner, ale dokładał wszelkich starań, by jej zapobiec. No, nie udało się.
Wróćmy jeszcze na moment do tematu odpowiedzialności po niemieckiej stronie na to, że do ucieczki doszło. Zostaje uruchomiona cała machina administracyjna. Sprawą zajmują się Hitler, Göring, Himmler czy też Keitel. No i właśnie na tym najwyższym szczeblu wspomniał pan także przecież o okolicznościach związanych z coraz bardziej zmasowanymi nalotami aliantów na III Rzeszę. Odwet musi być srogi. No i to właśnie na tym najwyższym szczeblu zapada decyzja, że w rozkazie zatytułowanym Sagenbefehl pojawiają się te wytyczne: rozstrzelać w drodze powrotnej.
Tak jest, Hitler podejmuje tę decyzję osobiście kilkanaście godzin po ucieczce, zwrócony w kierunku szyby w Berchtesgaden, w Berghofie, nakazuje zamordowanie wszystkich jeńców. Protestuje Göring, o dziwo, zwracając uwagę, że to jest niepolityczny ruch, bo przecież nasi lotnicy, mówi marszałek, znajdują się również w obozach brytyjskich. Może połowę rozstrzelać. dobrze połowę, zgadza się Hitler, i to jest początek rozpoczęcia tej machiny. Osobiście rozkaz sprawy przyjmuje Himmler i pisze do Millera, do szefa Gestapo osobiście, rozkaz na piśmie, to jest ten Sagan-Befehl właśnie, to jest niezwykły dokument, bo tak zbrodnicze rozkazy raczej się nie pojawiały na piśmie. Do jego realizacji bezpośredniej zostaje wybrany niezwykły wprost zbrodniarz, Artur Niebel, który jest odpowiedzialny za masowe morderstwa oddziałów Eisengruppe na wschodzie, za masowe morderstwa ludności głównie żydowskiej na terenach okupowanych ZSRR, ale także innych narodowości. No i bezwzględnie ten rozkaz zostaje wdrożony, no i zrealizowany. Też jest taka ponura, makabryczna anegdota dotycząca tego, że NB ma wskazać, których 50 oficerów się strzelać, też skrytobójczo zabije. No i on się po prostu bawi w taką grę, że ogląda zdjęcia, rzuca okiem na krótkie biogramy uciekinierów. Na pewno tutaj względy narodowościowe decydują, to znaczy ci ocaleni to będą tylko Brytyjczycy. Wszystkie inne narodowości biorące udział w ucieczce natychmiast z tego względu zostają przełożone na kubkę rozstrzelać. No ale też decydują, podobno jak zeznawał jego adiutant w jednym z procesów po wojnie, że on po prostu, mu się buzia podobała danego oficera, czy że na przykład ma troje dzieci, albo dwoje, albo tak. No to i do tego komentarze jeszcze takie dolatywały z gabinetu. No chłopaku, taki jesteś młody, mógłbyś mieć całe życie przed sobą, a to taka sytuacja, pa. To też pokazuje skalę zwyrodnienia tego oficera niemieckiego. Ten rozkaz zostaje skrupulatnie zrealizowany. No. Żołnierze zostają oszukani, wywiezieni do lasu, zabici na skraju drogi. Bardzo taką, no, trudno wyobrazić sobie mniej stosowną śmierć dla lotników, jeśli w ogóle można mówić w ten sposób o śmierci.
W gronie skazanych na śmierć także 6 polskich uczestników wielkiej ucieczki. Pan w książce zrekonstruował samą ich drogę do obozu. Te historie wręcz tożsame, możemy powiedzieć. Służba w alianckim mundurze w siłach powietrznych, zestrzelenie, obozy przejściowe, no i na końcu tej drogi, tej historii, Stalag Luft 3 w dzisiejszym żeganiu.
Tak, no ta droga jest rzeczywiście bardzo ciekawa, dlatego że życiorysy tych żołnierzy i okoliczności zestrzelenia i ich służba wcześniej powodują, że taką 6-raką ścieżkę można przedstawić w książce, niezależnie podróżujących w cudzysłowie do jednego miejsca, do Stalagu Luft 3, 6 polskich oficerów, ich losy, ich walka też częściowo w kampanii wrześniowej, później w alianckich siłach zbrojnych, z którymi też chciałem przez tą historię pokazać, wydaje mi się, zaniedbany wątek w polskiej literaturze. To znaczy, my mówiąc o naszych lotnikach, jakby też skupiamy się na bohaterach dywizjonu 303, a zapominamy o tych dywizjonach bombowych, które, wydaje mi się, nie mniej ciekawą walkę toczyły, ale zupełnie inną walkę nocnych lotów, zimna, brania udziału w tej najbardziej niszczycielskiej w historiach ludzkości kampanii powietrznej, bo ta kampania powietrzna, o której też piszę, jej skala, bezwzględność, jaką podchodzono do bombardowania miast alianckich. Oczywiście teraz mówimy o tym z punktu widzenia, że z oddali kilkudziesięciu lat, ale Brytyjczycy już wtedy mieli wątpliwości, opinia brytyjska, o czym też mało kto pamięta. Wydaje mi się, że udało mi się tam dotrzeć do niektórych wypowiedzi. Zadawano pytanie, czy aż taka skala bombardowań to nie są zachowania ludobójcze po prostu wobec cywilów. Więc również o tego rodzaju rozterkach i polskim udziale w tej kampanii chciałem wspomnieć, no bo wyliczyłem na podstawie tych tabel trotylowych, że tylko Polacy, polskie dywizjony, zrzuciły 133 tysiące kiloton materiałów wybuchowych, co odpowiada jednej bombie w Hiroshimie. Czyli jedną bombę, bo odpowiednik jednej bomby z Hiroshimy zrzucili nasi, a alianci łącznie 140 bomb z Hiroshimy spadło na Niemcy w okresie 4 lat. Kraj był dokumentnie zrównany i on był równany sukcesywnie, stąd też jakby ta wściekłość i furia nazistów.
I ta historia też wyjaśnia nam tytuł książki, Nocni myśliwi. Autor Marek Łuszczyna był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie Marku, za to spotkanie.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
Książka, raz jeszcze przypomnijmy, poświęcona wielkiej ucieczce z obozu w dzisiejszym żaganiu, ukazała się właśnie nakładem wydawnictwa Znak Horyzont. Ta książka teraz dla państwa. Ja czekam pod redakcyjnym numerem telefonu 683242255, a już za chwilę przypomnimy naszą audycję poświęconą tej właśnie historii sześciu z żagania. Dokument kilka miesięcy temu zdobył główną nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci.
Historie pisane na nowo.
Wielka ucieczka na tle całej wojny to był jeden z takich zorganizowanych zrywów jeńców wojennych, zaplanowana przez oficerów i naszych Polaków, oczywiście, którzy brali tam udział. Drugiej takiej chyba nie było.
Przygotowana i przeprowadzona w żagańskim Stalagu Luft 3, obozie dla jeńców lotników alianckich w marcu 1944 roku. W przygotowaniach uczestniczyło prawie 600 jeńców Stalagu Luft 3 sektora północnego brytyjskiego. Docelowo z obozu miało wydostać się 200 jeńców z powodu wielu niepowodzeń, wypadków i złego po prostu jakiegoś fatum. Z obozu ostatecznie wydostało się 76 lotników, z czego tylko trójce udała się ucieczka do Anglii. 73 Niemcy schwytali w przeciągu tygodnia w wyniku olbrzymiej ogólnokrajowej obławy zarządzonej przez władze niemieckie. I z tych 73 na specjalny rozkaz Hitlera 50 zostało rozstrzelanych, a 23 powróciło do żagania bądź też do innych stalagów i oni szczęśliwie doczekali końca wojny. W grupie rozstrzelanych 50 oficerów znalazło się 6 polskich lotników, 6 oficerów polskich sił powietrznych na zachodzie.
No tutaj akurat mogę powiedzieć tyle, ile wiem o wujku moim, który był jednym z głównych organizatorów. Był tym, który rozrysowywał plany tuneli Harego i pozostałych. Część nawet, tak jak legenda rodzinna tutaj mówi, to ze wspomnień kolegów, rozrysowywał na jedwabnych szalikach, które nosili do galowych mundurów lotnicy przed wojną.
Polskie Radio Zachód prezentuje Sześciu z żagania.
W grupie rozstrzelanych 50 oficerów znalazło się 6 polskich lotników. 200 czekało w kolejce do ucieczki, tych Polaków było więcej. Tam m.in. znajdowało się kilku lotników z dywizjonu 303, jak Witold Łokuciewski czy Stefan Janus. Ale ostatecznie docelowo z tunelu wydostało się 6 i cała ta szóstka została rzeczywiście rozstrzelana przez Gestapo. W tej grupie był Stanisław Król, lotnik jedyny z tych, który latał w brytyjskim dywizjonie, ponieważ większość z Polaków to byli lotnicy bombowych polskich dywizjonów. Stanisław Król był lotnikiem w dywizjonie brytyjskim 74 i był pilotem Spitfire'a. I Stanisław Król ze względu na swoją krępą budowę, on był przedwojennym mistrzem szermierki, był niski bardzo, był jednym z bardziej wydajnych kopaczy tunelu Hary. Co zresztą zostało później właśnie po wojnie w 60-tych latach bardzo ładnie upamiętnione przez Amerykanów w filmie The Great Escape. Jedna z postaci grana przez Charlesa Bronsona. To jest bardzo ładne nawiązanie i bardzo ładny hołd właśnie dla Stanisława Króla. Stanisław Król miał swój pseudonim obozowy Denny. Postać grana przez Charlesa Bronsona też nosi imię Denny. Włodzimierz Kolanowski, jeden z 6 uciekinierów, był kartografem obozowym. Uczestniczył w przygotowaniach jako jeden z tych, który przygotowywał mapy ucieczkowe. Opracowali jeńcy specjalny system zbudowali swego rodzaju taki prymitywny powielacz, w którym drukowali te mapy, zestawy ucieczkowe dla uciekinierów. Paweł Tobolski świetnie znał język niemiecki, pochodził z Bydgoszczy. Jego udział też był ogromny, ponieważ on jako niemieckojęzyczny, jednym z jego zadań było nawiązywanie właśnie kontaktów z Niemcami i próba korumpowania wartowników. Zresztą Tobolski uciekał w mundurze niemieckim, w mundurze podoficera niemieckiego i uciekał z takim Brytyjczykiem Harrym Dayem, którego rzekomo miał eskortować, czyli taki wymyślili sobie pomysł na tę ucieczkę. Jerzy Montrzajn był krawcem obozowym. Jerzy Montrzajn szył ubrania, przerabiał mundury. Antoni Kiewnarski był i stopniem najstarszym oficerem, ale też wiekowo był najstarszym oficerem w całej tej grupie i wśród Polaków Antoni Kiewnarski był też takim, no można powiedzieć, niepisanym dowódcą właśnie Polaków w obozie. W tej szóstce jeszcze znalazł się Kazimierz Pawluk, też lotnik bombowy i ta cała szóstka uczestniczyła i niestety ta cała szóstka znalazła się na liście 50 rozstrzelanych. Żagański Stalag Luft 3, obóz dla lotników alianckich, był obozem zarządzanym i administrowanym przez Luftwaffe, czyli przez niemieckie siły powietrzne, i był przeznaczony dla lotników. W Żaganiu przebywało na styczeń 1945 roku prawie 10 tysięcy lotników alianckich. Większość stanowili Amerykanie, prawie 7 tysięcy, natomiast około 3,5 do 4 tysięcy stanowili lotnicy RAF-u, Royal Air Force, czyli głównie Brytyjczycy, Kanadyjczycy, Nowozelandczycy, Australijczycy, ale także potężna grupa Polaków. Ponad 140 polskich oficerów i podoficerów przebywało w Stalagu Luft 3. Oficerowie przebywali w sektorze północnym, właśnie tym sektorze, w którym przeprowadzono wielką ucieczkę i Polaków udział był ogromny w wielkiej ucieczce. Udział Polaków został doceniony i przez Anglików, później po wojnie przez Amerykanów podczas realizacji słynnego filmu The Great Escape. Natomiast Polacy stanowili potężną grupę i tych roznosicieli piasku, potężną grupę i potężną siłę, która uczestniczyła w bezpośrednim przygotowaniu tuneli, czyli i kopaniu tuneli, ale także projektowaniu tych zamaskowanych wejść do tuneli. Tutaj lotnicy m.in. z naszego dywizjonu 303, którzy przebywali właśnie w Żaganiu, po zestrzeleniu dostawali się najpierw do obozu przejściowego, po czym lądowali ostatecznie w Żaganiu w obozie macierzystym. I ze względu na ich niejako doświadczenie, czy to rzemieślnicze, czy wręcz takie właśnie konstrukcyjne, tych Polaków rzeczywiście kilkudziesięciu było mocno, mocno zaangażowanych w przygotowania do wielkiej ucieczki.
Niemcy od samego początku wojny inaczej traktowali jeńców narodowości brytyjskiej, pochodzących z zachodu Europy, inaczej Polaków, a jeszcze inaczej oczywiście Rosjan. I trzeba o tym bardzo wyraźnie pamiętać. Jeńcy zachodnioeuropejscy byli traktowani w sposób bardziej ludzki, humanitarny, przestrzegano w stosunku do nich prawa międzynarodowego. Natomiast gorsza była pozycja jeńców z Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza Rosjan, ale również Polaków. Kiedy jeńcy brytyjscy zaczęli przybywać do Polski, to oczywiście natychmiast zrodził się pomysł, żeby tym jeńcom pomagać. Mówię oczywiście o ludności polskiej. Z kolei jeńcy alianccy i w tej grupie Brytyjczycy również chcieli uciekać. Dla nich ucieczka była pewnego rodzaju przygodą, ponieważ jedyną sankcją, jaką ponosili za próbę ucieczki czy za częściowo udaną ucieczkę, to znaczy taką, kiedy zostali złapani na wolności i sprowadzeni z powrotem do obozu niemieckiego, był karcer 7-14-dniowy. Czyli de facto gra była warta świeczki. Natomiast w przypadku Polaków ta pomoc udzielana jeńcom, obojętnie jakiej nacji, obojętnie jakiej narodowości, no groziła najpoważniejszymi konsekwencjami. To była instyta nierównowaga. Prawdopodobnie później, kiedy te incydenty, te wyroki były ogłaszane, że za pomoc jeńcom wykonano wyroki śmierci, no to myślę, że jednak te informacje dochodziły za druty.
Jeńcy podejmowali próby ucieczki, traktując każdą ucieczkę po pierwsze jako tę naturalną naszą potrzebę, pragnienie wolności. Traktowali ucieczkę jako swój obowiązek żołnierski, czyli dołączenie do swoich kolegów, do swojej jednostki. I oczywiście jeszcze trzeci charakter, trzeci cel ucieczek to jest tak naprawdę forma walki. Każda, nawet najmniejsza próba ucieczki to jest forma walki z wrogiem. Jedną z największych zaplanowanych ucieczek właśnie była żagańska, tak zwana wielka ucieczka. Ta nazwa oczywiście przylgnęła do tej całej operacji po wojnie. No, w czasie wojny nikt nie używał określenia wielka ucieczka. Mało tego, nikt w ogóle nie używał określenia ucieczka, kopać, tunel. To były słowa zakazane w obozie. Stąd też idea zaszyfrowania tuneli i nazwania ich imionami Tom, Dick i Harry, po to właśnie, żeby przez przypadek nie wygadać się, nie zdradzić całej tej operacji. A więc jedna z największych operacji ucieczkowych przygotowana dla 200 osób. I ucieczka żagańska miała mieć charakter typowo militarny, wojskowy. To miała być akcja dywersyjna na tyłach wroga, której celem głównym było związanie sił niemieckich tutaj na miejscu. Innymi słowy, wprowadzenie zamieszania na tyłach wroga. Większość jeńców zdawała sobie sprawę z tego, że zostaną schwytani prędzej czy później. Nie mieli złudzeń. Natomiast ten cel główny, właśnie spowodowanie zamieszania, został zrealizowany. Do tego celu kopano aż 3 tunele równoległe, 3 instalacje podziemne. Na zasadzie, jeśli odnajdą nam jeden z nich, mamy w zapasie 2 pozostałe. Te przygotowania ruszyły wiosną 1943 roku w sektorze brytyjskim, tak zwanym sektorze północnym Stalagu Luft 3. W te przygotowania zaangażowanych było prawie 600 jeńców tego sektora, czyli praktycznie połowa sektora, bo około 1500 jeńców zamieszkiwało w tym czasie sektor północny, a więc około 600 osób zaangażowanych w przygotowania. Organizacja ucieczkowa, komitet ucieczkowy, który nadzorował pracę, najgorszą robotę wykonywali kopacze w ekstremalnie ciężkich warunkach, praca 9 metrów pod ziemią. Do tego wszystkiego zespół fałszerzy, którzy przygotowywali komplety dokumentów fałszywych, przepustek, dowodów tożsamości koniecznych na czas podróży po terenie Rzeszy. Do tego wszystkiego jeszcze grupa jeńców, którzy zajmowali się dystrybucją piasku, roznoszeniem tego żółtego, ton żółtego piasku, który w jakiś sposób trzeba było umiejętnie ukryć na terenie obozu. I do tego wszystkiego jeszcze grupa krawców, którzy przygotowywali ubrania cywilne, a właściwie przerabiali mundury, w które na co dzień nosili jeńcy w obozie. Przerabianie tych mundurów na coś, co przynajmniej będzie przypominało ubranie cywilne. Mundury przerabiane na kurtki, płaszcze, czapki, koszule itd. Ten najgorszy element, najcięższy element przygotowań, czyli kopanie tunelu na głębokości 9 metrów i ponad 110 metrach długości. To jest prawie rok pracy, 11 miesięcy przygotowań ciężkich właśnie tej grupy z sektora północnego.
Polakom mimo wszystko było łatwiej uciec. No to była rzecz oczywista. Większość z nich potrafiła porozumieć, szczególnie ci, którzy pochodzili z zachodniej Polski w języku niemieckim, mogli udawać Niemców, mogli udawać robotników. Bardziej znali realia Europy Środkowej. No proszę sobie wyobrazić Anglika, który nagle znalazł się w okupowanym Poznaniu, w Ostrzeszowie czy w Kaliszu. No to był dla niego świat tak bardziej nieprawdopodobny niż znaleźć się w Kalkucie albo w Rangunie w Birmie. No to naprawdę był zupełnie inny świat. W tamtych czasach jednak ta rozpoznawalność etniczna była duża, więc trudniej było się rozmyć w jakimś tłumie na dworcach kolejowych, czy po prostu na ulicy. No a poza tym ta bariera językowa. Cały czas powtarzam, że ten język angielski wówczas nie był językiem popularnym i to była najprostszy sposób, żeby się dekonspirować. Zresztą Polacy stosowali różne ucieczki. Dla mnie najbardziej spektakularną ucieczką to jest ucieczka zasymulowana. To mieliśmy takie dwa przypadki. Ucieczka, kiedy ktoś nie uciekł z obozu, tylko się na terenie obozu ukrył. To jest rzecz najtrudniejsza. I taka rzecz miała miejsce w Murnau. To było dwóch takich oficerów, jeden po drugim. Jeden się nazywał Mamunow, a drugi Neterowicz. Jaką inteligencją trzeba było się wykazać, żeby ukryć jeńca na terenie obozu jenieckiego, który był przeszukiwany od góry do dołu, z prawa do lewej. To mnie najbardziej interesuje i zachwyca w historii ucieczek jenieckich. Wyższość inteligencji nad systemem. Tu trzeba przekombinować, mówiąc po ludzku, system. Tu trzeba wymyśleć coś, co doprowadzi do tego, że mimo pewnych ograniczeń, całej masy, całej gamy ograniczeń, uda nam się pokonać strażników, uda nam się stworzyć organizację i proszę zwrócić uwagę jeszcze na lojalność, na pewność, że ci ludzie nie zdradzą. Przecież w samym Żaganiu ile osób nie uciekło, ale ile osób było zaangażowanych i wiedziało o tego typu organizacji. To jest niebywałe. Ta solidarność środowiskowa, ta konspiracja, no i ciągła walka, żeby wykombinować, jak zrobić z munduru cywilne ubranie, jak zrobić zdjęcia pokryjomu i wywołać, zrobić odbitki, jak zdobyć pieniądze, dokumenty, mapy, kompasy, no coś niebywałego.
Ostatni lot odbył 8 listopada 1941 roku na Wellingtonie Z-1277. Uszkodzony samolot ze względu na warunki pogodowe musiał przymusowo wylądować. Załogę całą wzięto do niewoli. Z kolegami dostał się do niewoli i trafił końcowo do stalagu właśnie Luft 3 w Żaganiu. No i już potem historia obozowa, gdzie czynnie brał udział w komitecie ucieczkowym tej organizacji X i uczestniczył w projektowaniu i budowie podkopów, tunelów Harry, Dick i Tom. Rysował plany tych tuneli oraz mapy, no był obserwatorem, nawigatorem, więc to był jego chleb powszedni jakby i mógł tutaj również wykorzystać swoje talenty takie plastyczne, które objawiał już jako młody chłopak przed wojną.
Na pewno byli to ludzie inteligentni, no ale musimy sobie zdawać sprawę, kto w oflagach siedział, co to byli za ludzie. To nie byli przede wszystkim oficerowie zawodowi, to było całe spektrum różnych zawodów. Inteligencja w takim dawnym rozumieniu, ale to byli ludzie, którzy potrafili rysować, czyli dobrze fałszować. To byli ludzie, którzy potrafili dobrze wyliczać. Inżynierowie, przecież te wszystkie, cała ta inżynieria tego podkopu, to jest istotna. Byli to ludzie, którzy byli bardzo ludźmi twórczymi i to pozwalało wykołować tych Niemców, tych strażników, wszystkich funkcjonariuszy służb, którzy przecież w każdym obozie były służby, które miały temu przeciwdziałać. Przecież wokół samego obozu w Żaganiu umieszczono specjalne systemy, które miały wykrywać podziemne ruchy, kopanie, uderzanie młotami, czy tam łopatką, czy czymkolwiek tam mieli, bo oni nawet łopatek nie mieli, tylko sobie tworzyli specjalne narzędzia. I te detektory trzeba było również oszukać, trzeba było psy oszukać, czyli ciągłe oszustwo, walka z systemem. No coś fantastycznego. W gruncie rzeczy jest to bardzo pozytywna historia, jak umysłem ludzkim w skrajnie niekorzystnych warunkach jesteśmy w stanie wygrać z okrutnym systemem.
Jednym z elementów naszej ekspozycji jest model drewniany sektora północnego stalagu Luft 3, na którym widzimy rozmieszczenie baraków, rozmieszczenie całego sektora, w tym barak numer 123, polski barak, w którym przebywali polscy jeńcy. Z tego baraku był przygotowywany jeden z tuneli ucieczkowych w ramach Wielkiej Ucieczki, czyli Tom. Tom został odkryty pod koniec sierpnia 1943 roku. Widzimy także barak numer 122, z którego wychodził tunel Dick oraz barak numer 104, z którego docelowo już wychodził tunel Harry, ostatecznie użyty w czasie Wielkiej Ucieczki w marcu 1944 roku. Obóz był ogrodzony podwójnym rzędem drutów kolczastych z wieżami wartowniczymi dookoła, wieże zaopatrzone w reflektory oraz karabiny maszynowe. Do tego wszystkiego segment administracyjny całego obozu, w którym znajdował się i szpital, biura oficerskie, administracyjne oraz karcer obozowy, więzienie, taki areszt, do którego byli wysyłani jeńcy, którzy podejmowali próby ucieczek, bądź też w jakiś sposób złamali zasady panujące w obozie za jakieś drobne wykroczenia dyscyplinarne. Do takiego aresztu jeńcy byli kierowani zgodnie z konwencją genewską na wyrok maksymalnie 14-dniowy. Tunel Harry, główny tunel ucieczkowy, wychodził z baraku numer 104, który w rzeczywistości znajduje się w środku obozu tak naprawdę. I to miało swój cel. Otóż poszukiwania niemieckie koncentrowały się na barakach tych stojących bliżej ogrodzenia. Siłą rzeczy krótszy odcinek do przekopania, Natomiast barak numer 104 jako barak umiejscowiony no centralnie w środku obozu, z którego to baraku do ogrodzenia jest wszędzie daleko, tak naprawdę przez dłuższy czas pozostawał poza wszelkimi podejrzeniami. Tym bardziej, że tunel był kopany pod częścią administracyjną obozu, a więc to też miało swój cel. I to rzeczywiście ten tunel ostatecznie został wykorzystany do ucieczki w marcu 1944 roku.
No my podchodzimy do tego już troszeczkę jako to pokolenie wczesnopowojenne, powiedzmy, ale już nie to, które przeżyło wojnę, a wojnę głównie no, z opowieści zna. Tych, no, którzy ją przeżyli, no to wrażenie robi. Gdzie oni byli, gdzie oni mieszkali. No, człowiek zaglądał tam, jak to wyglądało, jak te podkopy mogli robić. Ile to wysiłku i pracy musieli włożyć, jak to długo musiało trwać i jaką oni wytrwałością się musieli odznaczać, że te ziemie w tych woreczkach, kopiąc te kanały, wynosili, tak? No przecież to musiało trwać naprawdę bardzo długo i musieli się bardzo ostrożnie zachowywać, także podziw tak dla tych ludzi, naprawdę.
Oryginalny tunel, który był wykorzystany podczas wielkiej ucieczki, miał 9 metrów głębokości oraz 110 metrów długości. W kilku miejscach długości tunelu zainstalowane były specjalne większe pomieszczenia, w których jeńcy mogli bądź to zmieniać pozycję, lub też w tych pomieszczeniach siedzieli uciekinierzy, którzy obsługiwali wózki, które były specjalnie przygotowane, wózeczki, taka miniaturowa kolejka, która początkowo służyła do wywozu urobku, natomiast później w trakcie ucieczki na tych wagonikach, na tych wózkach jeńcy przemieszczali się w trakcie ucieczki. Te wózki były holowane na linach i w tych większych pomieszczeniach, w takich poszerzeniach siedzieli po prostu ci operatorzy tych wózków. Natomiast na samym początku tunelu, zanim jeszcze rozpoczęto drążenie całego tego podkopu, przygotowano 3 pomieszczenia robocze, w których w jednym z nich zainstalowano warsztat stolarski, w którym przygotowywano deski do budowy całej tej konstrukcji, deski podtrzymujące, zapobiegające zawaleniom. W jednym z pomieszczeń zainstalowano prymitywną pompę powietrzną, którą zasilano tunel w świeże powietrze. Tunel, przypominam, był na dużej głębokości, ponad 8 metrów oraz 110 metrów długości. I tam po prostu brakowało świeżego powietrza, więc konieczna była budowa jakiegoś prymitywnego systemu napowietrzającego. Zbudowano go z pustych puszek po konserwach. W dnie tunelu ułożono przewody powietrzne właśnie zbudowane z puszek. Do tego wszystkiego na początku prymitywny miech, pompa, którą jeden z jeńców cały czas tłoczył świeże powietrze do tunelu. I jeszcze jedno niewielkie pomieszczenie, które znajdowało się tuż przed wejściem do tunelu, w którym już przygotowywano urobek, pakowano go do worków, do torebek specjalnie uszytych z przeróżnych materiałów i wydobywano już na zewnątrz, gdzie zajmowali się resztą jeńcy, których zadaniem było roznoszenie i dystrybucja całego tego piasku po terenie obozu.
To jest dopiero początek naszej bardzo ryzykownej i niebezpiecznej historii i myślę, że ten stres, taki największy stres, to się zaczyna dopiero po ucieczce. Z jednej strony pewnie są te emocje w momencie przekroczenia siatki obozu, następnie krótkotrwała euforia, a potem ciągły strach. To już mogą nas odkryć w każdej chwili. Możemy wpaść w bardzo głupi sposób, bardzo, bardzo przypadkowy, a jednocześnie no, musimy liczyć na szczęście i na naszą inteligencję. Przecież tak było z polskim oficerem Kiewnarskim, który do Szczecina uciekł. To była przykra historia, kiedy on trafił do swojej siostry, która tam mieszkała. No i cóż się okazało? Siostra wyszła przed wojną jeszcze za Niemca, który w tym czasie był oficerem, no i ona ze strachu nie pomogła bratu. To mi się daje najbardziej smutna, przykra historia i też pewnie jemu się wydawało, że jak już dotrze do tej siostry, to jego szanse wzrosną, a te szanse właśnie zmalały i się to wszystko zakończyło tragicznie.
To nie były procesy, to nie były wyroki wykonane na podstawie jakichś procesów, to były właściwie można powiedzieć zwykłe morderstwa, morderstwa jeńców pod pretekstem próby ucieczki. Tak to zostawało odnotowane i następnie przekazane stronie alianckiej. Byli mordowani w czasie transportu, rzeczywiście w czasie wyprowadzenia z samochodu pod pretekstem rozprostowania kości, jak tam pojawiają się takie na przykład relacje w zeznaniach, mordowani strzałem w tył głowy, w plecy, w taki sposób. Nie wyglądało to tak jak w filmie, w słynnym filmie Wielka Ucieczka, gdzie właściwie wszyscy zostali rozstrzelani z karabinu maszynowego gdzieś tam na jakiejś łączce. To były takie skrytobójcze zabójstwa po prostu. Z miejsca tego mordu zabierano następnie ciała do najbliższych krematoriów.
Jeńcy, którym udało się uciec, których złapano, byli przygotowani ewentualnie na zsyłkę do obozu koncentracyjnego. To była taka opcja chyba najbardziej dramatyczna, na karcer, na pobicie, ale na pewno nie na egzekucję. Tym bardziej, że wiem, jak te egzekucje, jak te morderstwa wyglądały. One były niespodziewane, czyli to było całkowite zaskoczenie.
Dla strony alianckiej przynajmniej, co wyrażał przedstawiciel Szwajcarii, która była tak zwanym państwem opiekuńczym dla jeńców brytyjskich i amerykańskich, dla nich zaskoczeniem było to, że po raz pierwszy z ich punktu widzenia, bo inaczej byli jednak traktowani jeńcy polscy, a już nie mówiąc o jeńcach Armii Czerwonej, zaskoczeniem było, że po raz pierwszy wbrew dotychczasowym zwyczajom dokonano spalenia zwłok. Dotychczas jednak honorowano zasadę grzebania zmarłego z oddaniem tutaj należnych honorów wojskowych, chowania zmarłego jeńca. Tutaj pierwszy spierzyła się z takim przypadkiem spotkani.
Od 1994 roku Muzeum Obozów Jenieckich i sam Żagań upamiętnia co roku wydarzenia związane z Wielką Ucieczką. Co roku obchodzimy ten dzień bardzo uroczyście. Od kilkunastu lat honorowym gościem obchodów rocznicowych Wielkiej Ucieczki był Air Commodore Charles Clark, prezydent, honorowy prezes Stowarzyszenia Byłych Jeńców Wojennych RAF-u. Generał Air Commodore Charles Clark, prezes Stowarzyszenia Byłych Jeńców Wojennych RAF-u, który odszedł od nas w maju tego roku, był jednym z jeńców Stalagu Luft 3. Charles dostał się do niewoli miesiąc przed Wielką Ucieczką, ale jako nowicjusz w obozie nie został wtajemniczony w przygotowania do całej operacji. Natomiast był świadkiem oraz był niejako ofiarą represji, których doświadczył cały obóz po Wielkiej Ucieczce. Charles znalazł się jako uczestnik, jako jeniec tego samego sektora, znalazł się następnego ranka na placu apelowym podczas wielogodzinnego przeliczania jeńców, podczas którego Niemcy próbowali ustalić liczbę uciekinierów. Charles był tego dnia w obozie, wielokrotnie przekazywał nam swoje wspomnienia i refleksje na temat tych dni właśnie po Wielkiej Ucieczce i stał się niejako właśnie takim naszym łącznikiem pomiędzy tym legendarnym wydarzeniem i współczesnością.
Możliwość uczestniczenia w tej uroczystości i uczczenia w tym miejscu ofiar wojny jest dla mnie bardzo ważna. Wielka Ucieczka i późniejszy długi marsz jeniecki, w którym uczestniczyłem, są ciągle żywe w mojej pamięci. Ludzie, którzy oglądali film, mają wrażenie, że byli tu głównie Amerykanie. Natomiast musimy pamiętać, że sama ucieczka nie została przez nich zorganizowana. Chciałbym powiedzieć bardzo wiele, ale zawsze trudno mi znaleźć słowa, które wyrażą to, co czuję. Więc teraz zarecytuję wiersz napisany przez jednego z jeńców wojennych, młodego sierżanta australijskiej armii Davida Griffina. Utworzył on grupę artystów, by podtrzymać morale jeńców. Działa pokoju. Ucichły działa, wojna skończona. Przyjdźcie, nasi wybawcy. Przybądźcie z waszymi flagami, medalami, nic nieznaczącymi zabawkami dla zwycięzców. Koniec wojny powinien być szczęśliwy. Jestem młody. Byłem młody. Dopóki nie nadeszły te czasy ze zwycięskimi fanfarami, zapominając o mnie. Teraz znowu muszę maszerować, rozpocząć nową bitwę i stanąć twarzą w twarz z pokojem. Żołnierzu, nie możesz się poddać. Nie ma zgody na zaprzestanie walki. Nie ma już noszowych, zbierających nasze martwe ciała. Żadnych modlitw. Ziemia jest cicha teraz. Słońce i niebo nadchodzi, ale moja dusza jest w ciemności. Czy mamy wyłonić się teraz? Tak, żołnierzu. U bram wolności jesteś. Oto jestem.
Urny z prochami pomordowanych oficerów z krematoriów, gdzie dokonali Niemcy kremacji prochów, a były to krematoria i zwykłe, cmentarne, miejskie, komunalne krematoria, albo, ale też krematoria obozowe, jak w Strutthof. Stamtąd zostały te urny przetransportowane do Żagania. Większa partia, najpierw potem druga partia jeszcze w czerwcu i zostali za zgodą władz niemieckich przez jeńców pochowani na terenie obozu wraz z wybudowaniem im takiego pomnika nagrobnego. I oni tam byli w tym miejscu do zakończenia II wojny, do 1948 roku właściwie. Wtedy właśnie nastąpiła decyzja o przeniesieniu do Poznania w ramach tej komasacji grobów wojennych w jedno miejsce.
Była to audycja Kamila Chybkiego, sześciu z Żagania. Wystąpili Anna Krystkowiak, bratanica Włodzimierza Kolanowskiego, jednego z uczestników Wielkiej Ucieczki. Marek Łazarz, dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu. Dr Adam Pleskaczyński i Adam Kaczmarek, historycy z poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. W audycji wykorzystano wiersz Działa Pokoju w interpretacji Wojciecha Grzesiaka. Czytał Piotr Kołaczkowski. Radio Zachód, wrzesień 2019. Historie pisane na nowo, nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.